przyznam szczerze, że świadomość, co to za miejsce, było od samego początku, tylko po prostu w dziecięcym umyśle pewnie było to zbyt abstrakcyjne, żeby zrozumieć i przejąć się tym tematem, ale my od początku wiedzieliśmy, że jest to teren byłego obozu, w którym zabijano w czasie II wojny światowej ludzi. Zresztą jedno chyba z najwcześniejszych wspomnień, jakie mi przychodzi do głowy, to wspomnienie spod mauzoleum, spod kopuły mauzoleum. Mam w głowie taką scenkę, jak mój ojciec trzyma mnie na rękach. Muszę być bardzo mała, myślę, że jestem kilkulatkiem. Na pewno czuję strach i jakiś rodzaj lęku. Przytulam się do niego mocno, bo on się w pewnym momencie tak przegiął jakby przez ten mur, który oddziela prochy od tego chodnika, który jest wokół mauzoleum. I ja chyba się przestraszyłam, że mogę wpaść tam do środka, więc się skuliłam i się tak bardziej do niego przytuliłam. Aczkolwiek zupełnie nie pamiętam, z jakiego powodu też tutaj byliśmy. Czy to po prostu był zwykły spacer, może szliśmy na cmentarz, na groby dziadków i po prostu przy okazji podeszliśmy pod mauzoleum. Nie mam pojęcia, ale rzeczywiście ten teren, w ogóle ta droga, która prowadzi z osiedla Kośminek w stronę cmentarza komunalnego, to była droga, którą bardzo często chodziliśmy właśnie, nie wiem, czy z babcią, czy z moimi rodzicami, bo to był taki, powiedzmy, skrót właśnie w drodze na cmentarz.
90 hektarów łagodnie falującej zielonej przestrzeni z ciemnymi prostokątami baraków i charakterystycznymi sylwetkami strażniczych wież to teren Państwowego Muzeum na Majdanku. Z dawnym obozem od południowego wschodu sąsiaduje cmentarz, a od północnego zachodu domy i ogrody dzielnicy Kośminek. Za nimi wyrastają bloki. W jednym z nich wychowała się pani Ania.
To jest ciągle ta taka dwuznaczność czy dualizm, z którym ja się spotykam sama w swojej głowie, bo mam sobie wspomnienie, jak moja babcia puszcza mojego brata i mnie w wózku w spacerówce, bo tutaj jest taka pochyłość, więc tamtąd się bardzo fajnie turlało i my oczywiście jesteśmy, zawsze babcię do tego namawialiśmy i prosiliśmy, żeby to zrobiła, bo to były po prostu zwykłe dziecięce zabawy. No i mam też wspomnienie pierwszej bury, jaką dostałam od mojego wujka, bo moje siostry cioteczne zabrałam na... Wymyśliłam sobie chyba rodzaj wycieczki dla nich, a miałam pewnie lat 10, może 11, one były trochę młodsze. I one to bardzo mocno przeżyły, a ja nie do końca rozumiałam, czemu widok baraków budzi w nich aż takie przerażenie. No i za to dostałam taką długą pogadankę i burę, że jak ja mogłam, co mi w ogóle do głowy przyszło. No ale dla mnie ten teren właśnie był bardzo taki znormalizowany. I tak naprawdę, mimo świadomości, wiedzy, co tutaj się działo i też tego, że później oczywiście tam moja wiedza narastała, bo ja ostatecznie poszłam na studia judaistyczne, no to mimo wszystko ten teren jest dla mnie tak bardzo związany z codziennością i z takim bardzo zwykłym życiem, że ciężko jest mi tutaj stanąć i pomyśleć o tej grozie i tym wszystkim, co tutaj się w czasie wojny wydarzyło.
Z panią Anią spotykam się na Majdanku wietrzny, ponury piątek. Dzień wcześniej byłam tu z dr Joanną Bachurą-Wojtasik, medioznawczynią z Łodzi, która zwiedzała obóz po raz pierwszy w życiu. Słoneczny dzień i ciepło zdawały się intensyfikować doznania.
Nie próbowałam te literki odszyfrować. Hebrajskie, ale trudne. To chyba het, a to gimel. To moja ulubiona literka. Oznacza wielbłąda. Ale nie ma tutaj żadnej samogłoski. Przybyliśmy na Majdanek. Samochody zatrzymały się na wzgórzu. Widać było stąd, że tam w dole, wśród sieci drutów, poruszają się ludzie. Na wąskich, żelaznych torowiskach pchają pod górę naładowane wózki i wagoniki. Pierwszą moją myślą było, a więc tu żyją ludzie, pracują. Oznaczało to, że jakaś nikła nadzieja może się tlić nawet u bram Majdanka.
Fragment relacji Mordechaja Sztryklera. Skoro opowiedział, to znaczy, że przeżył.
Chyba tak.
my chodziliśmy tutaj do pobliskiej szkoły podstawowej, która w czasie, kiedy ja tam chodziłam, właśnie zmieniła imię. Stała się szkołą imienia Pamięci Majdanka. Więc oczywiście bardzo dużo było wtedy uroczystości wokół tego. W samej szkole bardzo dużo opowiadano nam o historii tego miejsca. Więc myślę, że w jakimś stopniu wszyscy byliśmy w miarę uświadomieni. Ale nie zmienia to faktu, że było to pierwsze miejsce, do którego przyjeżdżaliśmy na rowerach albo po szkole, albo właśnie na wagary. To były też lata 90. i tutaj na pewno polityka, muzeum wyglądała inaczej niż to, co się dzieje tutaj teraz, bo to na pewno jest teraz dużo bardziej sformalizowane. No i my rzeczywiście wchodziliśmy niemalże wszędzie, bo i do baraków z butami, i pod krematorium, do komór gazowych.
I tak wchodziliście tam?
Tak, tak, wchodziliśmy tam. To było po prostu otwarte. Zresztą ja byłam zdziwiona, bo pierwszy raz od czasów dzieciństwa przeszłam się po obecnej wystawie rok temu, jak zaczęłam w związku ze studiami zajmować się znowu tym tematem. I byłam zdziwiona, jak bardzo została zmieniona jakby przestrzeń tych wszystkich poszczególnych baraków, bo komory gazowe w moim dzieciństwie były po prostu dostępne, tam się wchodziło. To było też... No, to brzmi wszystko jak abstrakcja, ale tak było. Po prostu można było wejść, dotykać tych ścian. Teraz wszystko jest odgrodzone pleksą, tak samo piece krematoryjne. Są zresztą dosyć jasno wyznaczone ścieżki, nie bardzo można z nich zbaczać, a my w dzieciństwie chodziliśmy wszędzie.
Nikt was nie przeganiał, nie ścigał?
To też nie do końca tak, bo jak strażnicy się zorientowali, że my tutaj jesteśmy, no to rzeczywiście gdzieś tam nas ścigali. Zresztą moich dwóch kolegów złapali i zamknęli na kilka godzin w jednym z baraków w formie kary. I to później oczywiście wszyscy przeżywaliśmy, opowiadaliśmy sobie i to jeszcze dodatkowo dodawało nam powera, żeby tutaj przyjeżdżać, szukać i uciekać przed tymi panami. Zresztą tutaj na pomniku, bo my się też po nim wspinaliśmy i tam jest taka półka skalna, na którą się wdrapywaliśmy, bo stamtąd było świetnie widać miejsce, gdzie strażnicy mieli swoje zaplecze i było widać, jak wychodzili. Więc jak tylko ich widzieliśmy, to oczywiście zeskakiwaliśmy z tej półki skalnej, wsiadaliśmy na rowery i uciekaliśmy. No i na tym tak naprawdę cała ta zabawa polegała. Typowe dziecięce zabawy, tylko w bardzo nietypowym miejscu.
Pierwsze co jak tu weszłam, straszny smród, zapach, straszny. Tak to uderzyło?
To jakieś impregnaty chyba.
Impregnaty, pewnie trochę to drewno, te ściany. A potem zaczęłam słyszeć, jak ta podłoga brzmi. I zaczęłam sobie wyobrażać tych ludzi tutaj chodzących. Wchodzących, pędzonych najpierw pod te prysznice. Straszne jakieś dezynfekcyjne kąpiele. To były też wspomnienia. Była zimna, woda lodowata. Krzyczeli, że zimno, to puszczali im gorącą sparą, że się parzyli. I potem znowu ten środek dezynfekujący. Straszne miejsce.
Komory gazowe, w których przez rok od września 42 sanitariusze z niemieckiego personelu mordowali Żydówki i Żydów według kryteriów SS, nie nadających się do pracy. Do późnej wiosny 43 roku uśmiercali w nich także wyselekcjonowanych z obozowego szpitala chorych mężczyzn innych narodowości, większości Polaków.
Sądzę, że to jest ten otwór tu w suficie, przez który wpuszczano ten cyklon. Czyli tu byli ludzie.
No, w sumie niewielka. W sumie niewielka przestrzeń.
To jest niewielka. Ale patrz, o tu zamykali, zobacz, te drzwi. I to było takie szczelne chyba. A 100 metrów dalej kolorowe domki, wielorodzinne, tak bliziutko.
Tak, w ogóle nie ogrodzone, no, w drobną siatką. Ale to jest sąsiedztwo, ci ludzie tutaj mają, bardzo blisko są tego obozu. Nie jestem w żadnym oddaleniu, tylko właśnie sąsiaduję z tym mieszkalnym osiedlem, ten obóz. Zastanawiam się tylko, na ile ci ludzie są, na ile widzą jeszcze sąsiedztwo tego miejsca pamięci, a na ile ono jest tak blisko nich, że w ogóle nie zwracają uwagi już na ten obóz.
No jak się tak przyjrzymy tutaj okolicy, też mnie to ciągle interesuje, dlaczego uznano, chociaż to pewnie były przedwojenne działki prywatne i przypuszczam, że one po prostu wróciły do pierwotnych właścicieli i taka była polityka miasta, żeby, no bo też co z tym terenem zrobić? Nie da się przecież tak zupełnie tego odsunąć od miasta. Życie idzie dalej, miasto powstaje, ludzie też po prostu zwyczajnie funkcjonują.
Tak, ta bliskość, szczególnie właśnie od strony tej części obozu, z łaźniami, z komorami gazowymi, bliskość tych domków z ogródkami jest tak, szokująca.
Mnie to też zastanawia, bo tam, gdzie widać te domy jednorodzinne, to też była część obozu, tylko ta część gospodarcza. Tam też mieściły się ogrody i szklarnie, czyli przypuszczam, że obecnie te ogródki rodowskie to właśnie pozostałość po przeobozowym ogrodzie. Ale tutaj, gdzie widzimy za dzwonnicą, widać taki niewysoki budynek i tam jest 6 takich bardzo niewielkich bloczków. W tamtym rejonie podobno był dom komendanta. Ja słyszałam, że on podobno do dzisiaj istnieje, ale specjalnie idąc teraz na spotkanie z panią, przeszłam się tamtędy. I według mnie żaden z tych budynków nie jest budynkiem przedwojennym. Ale muszę to też sprawdzić, bo jeżeli ten budynek ciągle funkcjonuje i jest zamieszkały, to pewnie będę próbowała porozmawiać z osobami, które mieszkają w tym domu.
A w ogóle próbowała pani rozmawiać z mieszkańcami tych domów najbliżej znajdujących się?
Jeszcze nie, bo trochę liczę na to, że może ktoś zgłosi się na spotkanie, które organizuję w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN. Chociaż domyślam się, że też dla wielu ludzi pewnie odgrzebywanie tej historii może być w jakiś tam sposób, nie wiem, niekomfortowe albo nieprzyjemne. Ale tak, to jest jedna z tych rzeczy, które bardzo mnie interesują. Na jakiej zasadzie ludzie sobie postanowili tutaj wybudować te domy? I jaki też mają stosunek do jednak widoku, codziennego widoku z okna?
Jakiś pogrzeb chyba.
No tak, tu na pewno. Zresztą tu też jest ciekawe, bo przecież w Lublinie do dzisiaj nie ma spalarni zwłok, między innymi właśnie przez protesty osób związanych z Majdankiem, które były przeciwne temu, że tutaj miałby stanąć znowu komin i że miałyby tutaj być gdzieś spalane zwłoki w tak bliskiej odległości od byłego obozu. No i to są ciągle te dylematy, przed którymi stajemy.
Pani Anna Augustowska wyjechała z Lublina kilkanaście lat temu. Mieszka w Warszawie. Niedawno podjęła nowe studia na kierunku sztuki społeczne. W ramach projektu dyplomowego chce zaprosić do współpracy osoby, dla których bliskość obozu na Majdanku jest codziennością.
Myślę, że tak naprawdę ten obóz nigdy daleko ode mnie nie oddał, albo ja raczej od niego daleko nie poszłam. Chociaż na pewno ta moja świadomość tego, gdzie się wychowałam, zaczęła do mnie docierać już po wyjeździe z samego Lublina, bo nagle mój adres zameldowania, czyli ulica Droga Męczenników Majdanka, zaczął wzbudzać w ludziach reakcję. Coś, co w Lublinie było zupełną oczywistością i nikt na to nie reagował. Poza Lublinem stało się powodem do pytania, co to za adres? Co? Powtórz, niemożliwe. Jaki adres? I ja sobie nagle zaczęłam uświadamiać, że rzeczywiście ulica Droga Męczenników Majdanka nie jest tylko ze względu na swoją długość jakaś niefortunna, ale przede wszystkim niesie ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny i historię. No i to zaczęło coraz bardziej wiercić mi chyba dziurę w brzuchu. Sama zaraz po maturze wybrałam sobie kierunek judaistyka I z moją współlokatorką, z którą razem studiowałyśmy, zaprosiłam ją do Lublina i powiedziałam jej: Sylwia, słuchaj, zabiorę cię na Majdanek, obok którego mieszkałam przez 18 lat. I jestem bardzo ciekawa, bo ja dzisiaj jak tam chodzę i patrzę na pomnik na przykład, no to ja tam chyba nie czuję tego, co zdecydowana większość ludzi, które tu przyjeżdża po to, żeby ten Majdanek zwiedzić. Jestem bardzo ciekawa twojego wrażenia. Co ty mi powiesz o tym? Bo dla mnie no to jest po prostu taki element dzielnicy, w której mieszkam. Wiem przecież, że to jest Majdanek. Wiem, że tutaj umierali ludzie. Ale ja chyba ciągle emocjonalnie jestem zupełnie gdzieś indziej. No i rzeczywiście przyjechaliśmy tutaj razem. Sylwia stanęła pod pomnikiem i powiedziała to, co większość ludzi. Tak, to budzi grozę. To jest rzeczywiście taki monument, który daje do myślenia. A ja ciągle w swojej głowie widziałam właśnie ten pomnik z perspektywy dziesięciolatki, która jeździ tam po to, żeby się po nim wspinać i ukrywa się pomiędzy gdzieś tam tymi skałami, które są tam wokół. I ten temat tak naprawdę ciągle we mnie siedzi. Ciągle zastanawiam się nad tym, po pierwsze, jak bardzo to sąsiedztwo wpłynęło na mnie i na moje wybory życiowe. Bo no chyba faktycznie tak jest. A po drugie, jak dużo jest takich osób jak ja, które mają dosyć podobny stosunek do tego miejsca.
But tych ludzi. Jezus, ile ich jest. Bardzo, dużo, bardzo, ogromny barak. On się ciągnie, ja nie wiem, ile on ma długości, ten barak. But siatkowych, takich, takie boksy. Dwa wielkie boksy, dwa trochę mniejsze, niższe. I pewnie żaden nie ma pary. Albo są, ale nie da się w tym stosie tego znaleźć. Takie przypadkowe. Patrz, nawet jeden jest but na obcasie. Taki, widzisz, półobcasik tutaj. I jest taki zapinany. Widzisz, taki półbucik. Zniszczony, biały i nad nim jestem na obcasie.
Projekt będzie składał się na pewno z dwóch etapów. Jedna część to po prostu spisanie pracy magisterskiej. I nad tym pracuję już od zeszłego lata. A druga część to projekt z ludźmi, z grupą, ze społecznością, która się tym tematem zainteresuje. Ponieważ kierunek studiów tego właśnie wymaga, żebyśmy przeprowadzili taką część praktyczną, nie tylko teoretyczną, ale też właśnie praktyczną część pracy magisterskiej. No i ja swój projekt nazwałam Majdanek codziennie. Ma to być cykl spotkań i działań sąsiedzkich. Liczę na to, że uda mi się uzbierać grupę mniej więcej stałych osób, które tutaj jakiś związek z tym Majdankiem mają, albo tu mieszkali, może chodzili do szkoły. Przecież obok jest też, poza podstawówką, do której ja chodziłam, jest też liceum ogólnokształcące. I liczę na to, że po prostu w trakcie tych spotkań uda nam się znaleźć jakąś wspólną formę opowiedzenia o tym naszym doświadczeniu życia czy mieszkania w bliskim sąsiedztwie byłego obozu na Majdanku. Jestem w ogóle ciekawa, na ile osoby mieszkające na Koźminku mają świadomość tego, że tak naprawdę mieszkają na terenie jednak poobozowym, bo mimo wszystko tam mieścił się obóz, te ogródki działkowe, które są w zasadzie zaraz przy komorze gazowej i barakach. To są też tereny dawnego ogrodu przeobozowego. No i ci ludzie, którzy korzystają z tych ogródków, też zastanawiam się, czy mają świadomość, że wcześniej te ziemie były używane do prac ogrodowych przez więźniów. Przypuszczam, że głównie jednak dla załogi SS Mańskiej, a nie dla więźniów. Może przynajmniej dla nas samych będzie to też jakaś forma, nie chcę mówić rozliczenia się, no bo my w zasadzie nie mamy się z czym rozliczać, no my po prostu jesteśmy tutaj
sąsiadami.
Tak, dokładnie, ale jakaś forma odnalezienia się może w tej przestrzeni. To, co mnie interesuje, to to, czy my potrafimy znaleźć jakąś wspólną naszą opowieść i jakoś pogodzić to, gdzie my jesteśmy, czyli te nasze wspomnienia bardzo takiego no, niecodziennego podejścia do tej przestrzeni, jednak z tym myśleniem o upamiętnianiu tego miejsca i jak można też upamiętniać. Czy to zawsze tylko i wyłącznie musi być forma pomnika, tablicy i takiego właśnie odniesienia bardzo dokumentalnego do historii, czy my możemy to też zrobić na jakiś swój własny sposób.
To mój pierwszy raz, pierwszy obóz, który zwiedzam, którego tak doświadczam. Strasznie ciężkie przeżycie. Bardzo. Zobaczyć te miejsca, mieć świadomość, że tutaj byli ci ludzie, że inni im coś takiego zgotowali, że świat na to patrzył. Że nikt nie zareagował tak naprawdę. Że taka machina śmierci została uruchomiona. Dobrze, że są takie miejsca pamięci. To pozwala jakoś pamiętać, przekazywać tę pamięć, ale tak trudne do zmierzenia się tak emocjonalnie i dlatego też wiele osób, które odwiedzało czy Auschwitz, czy Bergen-Belsen, to właśnie mówiło mi, że to była jednorazowa wyprawa, że nie byli w stanie już pojechać drugi raz.
Wczytując się w historię tego miejsca, bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie pierwsza próba upamiętnienia obozu, bo według projekta Romualda Gutta i Aliny Scholz chciano tutaj najpierw zrobić coś w rodzaju parku pamięci i posadzono tutaj 80 tysięcy drzew.
Chciano to zrobić? Czy zrobiono?
Nawet częściowo chyba zrobiono. Nie wiem, czy dokładnie 80 tysięcy drzew zostało zasadzonych, ale są zdjęcia, które dokumentują te akcje sadzenia drzew, więc na pewno część drzew była zasadzona, bo w latach 60. te drzewa zostały wycięte. I dla mnie jest to osobiście taka bardzo ciekawa historia, bo sama idea stworzenia z tego miejsca Parku Pamięci bardzo mi się podoba. Uważam, że to byłaby też piękna metafora tego, że tutaj zostało zabitych, według oficjalnych, najnowszych danych, zginęło 80 tysięcy ludzi i właśnie chciano zasadzić tutaj 80 tysięcy drzew. Ale z takiej mojej perspektywy, jak patrzę na ten teren obozu, który teraz jest tak całkowicie łysy i praktycznie nie ma tutaj drzew, i widzę oczami wyobraźni to, że tutaj mógł powstać piękny, wielki park, który jednocześnie właśnie miałby ten metaforyczny wymiar, byłby taki symboliczny. Wydaje mi się być rozwiązaniem, którego tu brakuje. Bo jednak nauczyliśmy się upamiętniać takie miejsca w takim bardzo dosłownym odniesieniu do tego, co tutaj było. Jeden do jednego najlepiej, żeby tutaj tak to zostawić. A ja nie do końca wiem, czy to właśnie jest jedyna słuszna forma. Może można byłoby to jakoś połączyć. I tutaj ciekawią mnie też głosy różnych osób. Zresztą dosyć dużo też dyskutowałam o tym z moją mamą, która też raczej stoi po stronie tego, że to powinno właśnie zostać zachowane w takiej formie, jaką teraz widzimy. Co nie zmienia faktu, że ja czuję żal, że te drzewa, które udało się zasadzić, jednak w pewnym momencie ktoś uznał, że trzeba wyciąć. Trochę się jakby powtórzono jakiś taki akt właśnie zbrodni. To, że w miejscu skażonym tak bardzo śmiercią wyrasta jednak coś nowego. Można zasadzić drzewo, które później będzie się co roku odradzać. I tak samo ze wszystkimi innymi roślinami. i one są po prostu symbolem życia i tego, że po prostu istniejemy. To jest chyba mi najbliższe.